Jeśli nie Jezus, to kto powie mi prawdę? Ostatnio czytaliśmy Ewangelię według Jana, rozdział 3 i mówiliśmy o Nikodemie, a właściwie na podstawie rozmowy Jezusa z Nikodemem zastanawialiśmy się nad tym, kto nas uratuje, kto uratuje świat, gdy nie ma autorytetów, bo właśnie Nikodem poszukiwał autorytetu. Dzisiaj chcemy czytać 4 rozdział Ewangelii według Jana, od wiersza 5 do 29. Jest to znany nam wszystkim fragment o Samarytance, o rozmowie Jezusa z Samarytanką. I pozwólcie, że nie będę czytał tego fragmentu, by troszkę czasu zaoszczędzić, bo wszyscy dobrze znamy ten fragment, znamy to słowo, wiemy, o co chodzi. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę historię. Tam z Jezusem rozmawiał mężczyzna, człowiek na stanowisku. Tutaj rozmawia kobieta i do tego z narodu pogardzanego. Tam ten mężczyzna szukał. Przyszedł do Jezusa, dlatego że szukał. Szukał autorytetu. I stąd jego nawiązanie. Wiemy, że jesteś od Boga, bo widzimy to po faktach, po tym, co mówisz, po tym, co czynisz. I dowiedział się, jaki jest warunek, aby wejść do Bożego Królestwa. Natomiast tutaj spotykamy kobietę, o której powiedzielibyśmy, że przez przypadek spotkała kogoś, kto dał jej odpowiedź na nurtujący jej nią problem. Jaki jest sens życia? Dlatego, że jak się okazuje, miała 5 mężów i ten 6 mężczyzna, z którym teraz aktualnie żyje, jakoś nie dają jej zadowolenia wewnętrznego, spokoju. Jest wewnętrznie rozdarta. I gdy właśnie w południe, gdy wszyscy byli na swojej sieście, odpoczynku, nagle przy studni, gdzie miało nie być nikogo, spotyka mężczyznę, który zaczyna z nią rozmowę, daj mi pić. I w wyniku tej rozmowy ona nagle stwierdza, że jest sens życia. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę rozmowę, ale nie w taki sposób, jak zazwyczaj się mówi, ale w duchu tych rozważań, które ja właśnie rozpocząłem i będę potem kontynuował. Jeśli nie Jezus, to kto? Tylko Jezus. To kto? I w tej rozmowie ona się dowiaduje wielu ciekawych rzeczy. Po pierwsze, zostaje obnażona jej rzeczywistość. To, co było skrywane, to, co ludzie widzieli, ale tylko widzieli rzeczy zewnętrzne, że miała już 5 mężów, że 6, ten konkubinat, tak byśmy powiedzieli dzisiaj, też niezbyt ją uszczęśliwia, ale nikt nie znał jej wnętrza. Podobnie jak z tą kobietą z rozdziału 8, z tą nierządnicą, jawnogrzesznicą. Jezus właśnie spojrzał do wnętrza tych, którzy ją oskarżali, albo też, którzy z nią grzeszyli, a przez to również i oddziałał na wnętrze tej kobiety, którą miano ukamienować. I tu właśnie to wnętrze kobiety zostało przez tę rozmowę ujawnione. Bo pamiętamy, gdy właśnie usłyszała prośbę, żeby podała ten kubek wody temu mężczyźnie, to na jej właśnie pytania usłyszała, że ona nie zna Bożego daru. Też nie wie, kto z nią rozmawia. I w wyniku tej rozmowy, którą dobrze znamy, gdy jej pragnienie, żeby otrzymać to źródło wody, żeby ta woda, którą ten ktoś jej da, ten mężczyzna jej da, stanie się w niej źródłem wody, która wytryskuje ku wiecznemu życiu, to nagle to pragnienie się w niej jakoś skończyło. skondensowało i mówi: daj mi tej wody, bym nie pragnęła i tutaj nie przychodziła, by czerpać. I gdy właśnie ona podprowadzona, aby się otworzyć, bo się już otworzyła, że chciałaby mieć zaspokojone swoje potrzeby takie bardzo oczywiste, zewnętrzne, to teraz propozycja przywołać swego męża i wróć tutaj sprawiła, że się jej wnętrze dalej zaczęło otwierać. I w końcu mówi: Panie, widzę, że jesteś prorokiem, a więc tym, który głębiej sięga, który widzi głębiej, niż to można zobaczyć. I wtedy ujawniło się jej następne pragnienie. Chciała poznać, chciała rozwiązać swój pewien dylemat religijny. A więc już nie woda ta codzienna, studnia i ta czynność czerpania i noszenia, ale problem łączności z Bogiem. Na której górze, w której świątyni, w której religii Bogu się oddaje cześć w sposób właściwy? Jak wiemy, Jezus jej nie powiedział, że u nas jest lepiej. Owszem, powiedział, że wy czcicie to, czego nie znacie, a my, Żydzi, czcimy to, co znamy, bo to jest słuszne. Oni byli odszczepieńcami, Samarytanie. Stworzono tam na tej górze i w tej świątyni ich konkurencyjny kult religijny dla Boga Jahwe. Ale się nagle dowiaduje, że Bóg nie ma rywali, nie ma konkurentów, bo ani tu w Jerozolimie, ani tam u niej, u nich, u Samarytan. Ale że są szczególni czciciele. To nie chodzi o to, żeby tylko śpiewać Bogu, ale po prostu ci, którzy zajmują się Bogiem na co dzień, żyją w Bogu, przejmują się Nim, żyją po prostu w atmosferze osobowego Boga. Że ci właśnie czciciele mają być, czy chwalcy mają być prawdziwi. Mają Bogu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, a nie spełniać jakieś czynności religijne tutaj, czy tam, czy ówdzie. Bo Ojciec, bo Bóg, Ojciec, zauważmy, Ojciec, nie stwórca, nie sędzia, nie prawodawca, nie król, Ojciec, takich szuka, którzy by Mu tak właśnie cześć oddawali, tak dla Niego i z Nim żyli, bo Bóg jest Duchem. I ci, którzy Mu cześć oddają, ci, którzy się Nim chcą zajmować, powinni być kompatybilni, powinni być również duchowi, oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie, a więc być tożsami z Bogiem. I nagle kobieta, słysząc to, mówi, że wiem, że przyjdzie Mesjasz. A gdy przyjdzie, to wszystko nam oznajmi, a więc zaspokoi wszystkie nasze oczekiwania, pytania, pragnienia. I nagle słyszy: ja, który mówię z tobą, jestem Nim. I wtedy kobieta pobiegła do miasta. I co ludziom powiedziała? Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłem. Czy to nie jest Chrystus, czyli Mesjasz? Ją rozradowało to, że ktoś ją obnażył, że ktoś ujawnił jej najskrytsze myśli, gdy chodzi o jej osobiste życie, gdy chodzi o jej religijność, gdy chodzi również i o przyszłość, o to, że przyjdzie Mesjasz. Wszystko mi ujawnił, co uczyniłam. Nie wstydziła się ludziom przyznać, że się cieszy z tego, że jest grzesznicą. Ale poznanie właśnie kogoś, kto może być Mesjaszem, tak ją zmotywowało, że tamten lęk przed ujawnieniem się został gdzieś na bok odłożony. A więc prawda obnaża. Ale obnaża po to, by wyswobodzić. Poznacie prawdę, a ona was uwolni, wyzwoli. 8 rozdział, wiersz 32. Pamiętamy również z 18 rozdziału Ewangelii według Jana rozmowę Jezusa z kimś, kto ma na niego wydać wyrok skazujący lub uniewinniający, Piłat. I Piłat usłyszał, gdy Jezus mówi do niego: ja się na to narodziłem, na to na świat przyszedłem, by dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. To jest bardzo ważne zdanie. 18 rozdział Ewangelii Jana i wiersz 37. A więc cel przyjścia Jezusa na świat jest dać świadectwo prawdzie. I za chwilę powiemy, co to jest prawda. To nie jest taka rzecz oczywista. Ale tę drugą myśl również chcę zaakcentować. Jezus mówi: i wtedy będzie rezonans. Gdy ja będę dawał świadectwo prawdzie, ujawnię to, o czym filozofowie już od starożytności rozmyślają. Gdy już kiedyś Arystoteles jako pierwszy utworzył definicję prawdy, i tak upraszczając to, co on powiedział, że jest to zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, a więc zgodność tego, co ja myślę i mówię o danej sprawie, z rzeczywistością, która gdzieś istnieje. Zgodność moich sądów z rzeczywistym stanem rzeczy. I właśnie Jezus mówi, że każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. I właśnie pytanie, które zadaję w naszym rozważaniu: kto jest w stanie poznać prawdę? Tylko ten, kto jest z prawdy. Ta prawda się objawi, bo jest objawiona w Chrystusie Jezusie, który jest drogą, prawdą i życiem. Więc jest to prawda uosobiona. Nie jakaś idea, koncepcja. Ale jest to konkretna osoba, która jest prawdą i prawdzie daje świadectwo. Z tym, że odbiór, zrozumienie, pojęcie tego, co on mówi, tego świadectwa, tylko ten jest w stanie pojąć, przetworzyć, przyjąć, kto sam jest z prawdy. I ponieważ Piłat daje świadectwo tego, kim my jako ludzie jesteśmy, mówi: co to jest prawda? I wyszedłszy do Żydów, mówi: ja w nim żadnej winy nie znajduję, a więc daje dowód swojego dylematu, jaki w nim jest, rozterki, jaka w nim jest. Chciałby go wypuścić, ale musi z nimi uzgodnić, bo są pewne formy demokratyczne przecież. Wtedy powstawało przecież w Grecji, były przecież demokracja, święciła triumfy, powstawała, rodziła się, a więc musi uzgodnić z oskarżycielami i wiemy, że jak tamci zareagowali, nie byli z prawdy, dlatego też i prawdę ukrzyżowali. A więc prawda jest zgodnością z rzeczywistością, zgodnością. Potocznie się mówi, że jest to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce, albo czegoś, co nie miało miejsca. I przeciwieństwem prawdy jest fałsz. To są takie dwie wartości logiczne, prawda i fałsz. Kto jest z prawdy, ten też i tę prawdę, którą Jezus przyniósł, którą On jest, oni też tę prawdę przyjmą. Ale ponieważ każdy człowiek jest kłamcą, ponieważ kłamstwo jest naszą bazą, zakłamanie, nieprawdziwość, niezdolność do uświadamiania sobie, jaka jest rzeczywistość, a jeśli już, to w sposób mglisty, a jeśli już, to w sposób cząstkowy, nasze poznanie jest cząstkowe, niepełne, więc zakłamanie w sposób zawiniony, niezawiniony, czyli co robimy świadomie lub też nieświadomie, w nas jest, nas po prostu jako ludzi determinuje. Gdy ja znajdowałem sobie różne opracowania na ten temat i mam teraz to przed sobą, i tylko to omawiam, co widzę w tej chwili, to nawet jest i takie stwierdzenie, że kłamstwem to nie jest tylko to, gdy ja kłamię, bo chcę jakiś cel osiągnąć, gdy świadomie kłamię, by osiągnąć korzyść materialną, by podnieść swoją wartość, albo na przykład uchronić siebie czy kogoś od cierpienia. ale jakiś interes zawsze jest, chlubny lub niechlubny, ale jest jakiś interes. Ale kłamstwem nawet mogą być wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Ale jeśli autor tych słów nie ma świadomości, że to jest zgodne, też jest kłamcą. Ale stwierdzi coś, że coś istnieje, ale tego nie sprawdził. Po prostu przypuszcza, wierzy, jest przekonany, ale nie ma dowodu żadnego. I to się może okazać być nieprawdziwe, ale czasem się okaże być prawdziwe, z tym, że on nie był pewny w tym momencie, jak jest. Ale z różnych powodów twierdził, że tak jest. I gdy się okaże, że tak nie jest, no to wyjdzie na jaw, że jest kłamcą. Ale gdy się z kolei okaże, że tak jest, a on wie w sobie, że on tylko blefował, ale mu się udało, to wtedy, gdy blefował, też było kłamstwo. Więc spójrzmy, jakie to jest skomplikowane. Na przykład spojrzałem sobie na różne opracowania różnych ludzi. Tutaj mam pewnej pani profesor, która nauczycielom dała kilkanaście takich rzeczowników, opisała kilkanaście sytuacji, przejawów obronnego samooszukiwania się, gdy uczeń na przykład się sam oszukuje. I teraz tego nie będę oczywiście cytował, tylko kilka wyjąłem z tych kilkunastu, a nawet i tych kilku nie będę omawiał w szczegółach. Ale na przykład, jeżeli my, bo teraz nie będziemy mówić o kimś, ale o sobie, każdy z nas o sobie, gdy ja nie dostrzegam, albo też mam trudności, aby dostrzec to, co mi z zewnątrz zagraża. Po prostu udaję, że tego nie widać, chowam głowę w piasek. To jest pewnego rodzaju kłamstwo. Zamiast stawić czoło przeciwieństwom, ja mówię, że nie ma tego zagrożenia. I to się nazywa obronność percepcyjna. Albo na przykład, gdy jakimś swoim pragnieniom ja zaprzeczam. Czegoś bardzo chcę, ale sam sobie wmawiam, że tego nie chcę i wokół ludziom mówię, że ja tego nie chcę, gdy naprawdę to ja to chcę i to się ujawnia w odruchach rozmaitych. To się nazywa zaprzeczanie. A więc sam siebie oszukuję, broniąc tego, co jest słuszne, przed tym, co bym chciał zrobić, a byłoby niesłuszne, że sam sobie zaprzeczam i to jest odruch samoobronny. Albo na przykład tak zwana reakcja upozorowana. Gdy ja przerysowuję pewne swoje zachowania, albo sztywno się trzymam pewnych zachowań, pewnych postaw, pewnych uczuć. Na przykład tchórzliwy student, uczeń, bo to pisze pani profesor do nauczycieli, pcha się na pierwszą linię ognia, dlatego że się boi i woli już to załatwić od razu na początku i robi to z tchórzostwem. I czasami taka reakcja upozorowana się ujawnia w sytuacji jakiejś ekstremalnej. Ale nasze różne działania, nawet chlubne, nawet sami nie wiemy, jakie mają podłoże. Gdy czasami z pamięci wyrzucamy jakieś przykre zdarzenia, sytuacje, emocje, one nam się śnią, one nas męczą, dręczą, nie możemy zasnąć, nie możemy w samotności chwilę pobyć, bo to wraca, a wtedy my to odrzucamy, 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 bo chcemy, żeby ten mechanizm wspomnień osłabł. A więc wypieramy to i przesuwamy do nieświadomości, podświadomości naszej, nieświadomość chcemy wsunąć, nie wiedząc, że coś, co my wypieramy ze świadomości, sieje spustoszenie w naszym wnętrzu, czytam właśnie w tym artykule. Albo fantazjowanie, albo idealizowanie, albo też przypisywanie innym ludziom swoich emocji i tak dalej, i tak dalej. A więc człowiek ma bogaty repertuar technik samoobrony przed rzeczywistością. I wtedy wchodzi w samooszukiwanie się. Gdy to się w nim utrwali, to nawet on nie wie, że on cały czas jest, jak to się mówi, zakłamany. Dlatego właśnie temat nasz i to, co mnie interesuje w każdym z aspektów tych siedmiu, właściwie sześciu zagadnień, tematów, to właśnie jest to podłoże, to ta rzecz ukryta, to ta część góry lodowej, która jest pod powierzchnią. I dzisiaj mówimy o naszym zakłamaniu, że nikt nam nie może pomóc, nawet ja sam sobie nie mogę pomóc, dlatego że jestem zakłamany. I tutaj sięgnąłem sobie nie tylko do Pisma Świętego, za chwilę zacytuję pewne rzeczy, ale również i do pewnego mistyka, nie powiem jakiego kościoła i tak dalej, ale chrześcijańskiego mistyka ze średniowiecza, który analizował tę kwestię i ja znalazłem właśnie to, co on opisał w swoich zmaganiach i w swoim rozpoznawaniu tego tematu. Człowiek nie ma zamiaru siebie oszukiwać. Ale się to samo oszukiwanie jednak przytrafia, gdy człowiek sądzi, że jego myślenie, decyzje, uczynki są właściwe i trafne. A więc gdy jest sędzią we własnej sprawie. I czasem się można boleśnie przekonać, że to nie jest prawdą. Gdy czytam różne rzeczy z żoną, jak nieraz wam mówię, że czytamy różne rzeczy, się dzielimy potem z tymi informacjami, wtedy właśnie kilka tygodni temu czytaliśmy o pewnych autorach, pewnych pisarzach, ludziach pióra, którzy piszą książki. Jeden z nich właśnie powiedział, że człowiek, który tak pisze, jak żyje, a więc jest otwarty, wszystko ma na stole wyłożone i tak jak ludzie go znają, odbierają, i to może być różnie, różne osobowości, też i tak książkę napisze. I wtedy ta książka jest kondensacją pewnych jego przemyśleń, jakimś obrazem czegoś. I wtedy jest ona interesująca, ale ona jest zgodna z tym, kim jest ten autor znany tym ludziom ze swojego życia. Natomiast jeżeli ktoś ukrywa skrzętnie przez całe swoje życie swoje prawdziwe ja i żyje w samo oszukiwaniu się. I teraz to jego uzewnętrznienie nastąpi, powiedzmy, w autobiografii, jakiejś książce. I się nagle okaże, że w tej książce się ujawnią rzeczy, o których nikt nie wiedział. Czasami to będą rzeczy, nie wiem jak to nazwać, żenujące, żałosne, smutne. Ale gdy chodzi o obraz tego człowieka, o jego osobowość, wtedy są wszyscy zaskoczeni. To właśnie pewien autor, pewien pisarz znany hiszpański, on to właśnie opisał, przedstawił i to było dla nas interesujące, że jak cię widzą, tak cię piszą, ale z kolei też i gdy piszemy, gdy mówimy, to powinno być zgodne z tym, jacy jesteśmy na co dzień. Dlatego też dobrze, gdy kaznodzieja nie wygłasza mowy na koturnach wysokich, ale po prostu z ludźmi rozmawia. Gdy jest na kazalnicy taki sam, jaki jest w codziennym życiu. Wtedy nie ma zaskoczenia. A jeśli on cały czas wygłasza, i teraz mam na myśli różne opinie dzieci, kaznodziejów, pastorów, wygłasza podniosłe mowy, a w codziennym życiu jest taki, jaki jest, wtedy dzieci widzą rozdarcie i się wielu z nich potem ma trudności w nawróceniu, widzą rozdarcie między tą podniosłością na nabożeństwach, na kazalnicy i warunkach kościelnych, a tą taką zwyczajnością w warunkach codziennych. Więc Jezus stał się ciałem, mieszkał między nami i myśmy widzieli, dotykali. To wyraźnie mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Dlatego, że my nie planujemy siebie oszukiwać, ale odruchy nas zdradzą. Bo nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. 1 Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz. Nikt nie wie, kim jest człowiek, nikt nie wie i ja sam nie wiem, kim jestem, ale mój duch, duch człowieczy wie. Dlatego Duch Święty w nas, odrodzenie w nas, nowe narodzenie, o czym Nikodem słyszał, w nas sprawia, że nasz duch człowieczy, że Bóg poprzez naszego ducha człowieczego zaczyna nas uduchawiać i stajemy się prawdziwymi chwalcami w duchu i w prawdzie. Ta kompatybilność z Bogiem wzrasta, ta przejrzystość wzrasta, ta jednorodność się pojawia I wtedy się zmniejsza to samo oszukiwanie. Mówię zmniejsza, nie znika. Ono się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza i zmniejsza. To jest właśnie praca, ta nasza uświęceniowa praca po nawróceniu. Bo znamy wszyscy, co powiedział kiedyś Jeremiasz, że najzdradliwsze jest ludzkie serce. Któż je pozna? Ono jest najzdradliwsze. I się najbardziej człowiek powinien bać samego siebie. Ale z kolei mam też takie piękne wersety, pierwszy list Jana, rozdział 3, wiersz 18 i niżej. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. A więc ta kompatybilność między tym, co jest w nas, słowo i język wyraża to, co jest w nas, a tym, co jest widoczne, czynem i prawdą. Zgodność tego, co jest wewnątrz i na zewnątrz, żeby właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, już nie będę wyjaśniał. I dalej czytamy. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Piękny tekst, prawda? Ale właśnie w tym kontekście, o czym teraz mówimy, jak on brzmi jakby na nowo. Jak poznać, że jestem z prawdy, ja zakłamany z natury, gdy sam sobie nie pomogę, bo to jest tak, jakbym siebie za uszy wyciągał z bagna. Jak ja uspokoję swoje serce, gdy się sam przed sobą wyspowiadam? Nie. Jeśli bym moje sumienie mnie oskarżało, to mam do kogo przyjść, kto jest większy. Nie drugi człowiek, bo jest równy mnie, ale Bóg jest większy. On jest większy niż nasze serce, niż moje sumienie i wie wszystko. Dlatego przeze mnie często przywoływany Hiob, który po rozmowie z Bogiem stwierdził, że przedtem moje ucho o Tobie słyszało, a teraz moje oko Ciebie widzi. A więc ten rozwój, ta droga pomiędzy zakłamaniem do transparentnego życia, gdy się nasze wnętrze i nasze zewnętrzne działanie zejdą i będą takie same, co oczywiście jest bardzo trudne. I ten mistyk właśnie średniowieczny, on gdy to analizował, powiada tak, że są wrogowie duszy. I że chrześcijańska tradycja, gdy chodzi o duchowość chrześcijańską, powiada, są takie trzy rzeczywistości, które są wrogami naszej duszy, naszego wnętrza. To jest świat wokół nas i pokusy z nim związane. Szatan, ten anioł zbuntowany, który by chciał nas wciągnąć w to, kim sam jest. Oraz nasze ciało. Świat, szatan i ciało. I oczywiście zazwyczaj oszustwo, czy też samooszukiwanie się w naszym duchowym życiu przypisujemy szatanowi. Ale to nie jest tak. Bo najpierw jest świat. Szatan by nie miał czym nas kusić, gdyby nie było tego na zewnątrz. Gdyby nie było drzewa poznania dobra i zła, to by też i nie miał propozycji szatan dla nich. A więc on wykorzystuje to, co jest na zewnątrz. I to, co jest na zewnątrz, jak się okazuje, jest najmniej trudnym do przezwyciężenia przeciwnikiem. Można oczy zamknąć, można nie patrzeć, gdy chodzi o ciągłe patrzenie, można zapomnieć i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest najsłabszy przeciwnik. Szatan jest bardzo trudny do rozpoznania. Jest skomplikowany. To jest osoba duchowa, a więc ma nad nami przewagę możliwości działania. I stąd jest bardzo trudny do pokonania, ale możliwy. Natomiast ciało, ten cielesny sposób myślenia, to kim jesteśmy jako ludzie, nasza osobowość przemieszana z grzechem, jestem grzesznikiem. A nawet gdy człowiek jest odrodzony, na nowo narodzony, narodzony z góry, to i tak ten ziemski sposób myślenia ma do nas chęć się przylgnąć, wrócić I Paweł mówi, że on krzyżuje, ukrzyżował, krzyżuje, i że mamy chodzić w duchu i tak dalej, a więc cały czas to uświęcenie musi być trwałe, bo nasze ciało jest najtrudniejszym przeciwnikiem od świata, od szatana. Dlaczego? Bo jest najbardziej uparte. Świat nie jest uparty, bo są to rzeczy zewnętrzne, które od nas zależą, co z nimi zrobimy. Szatan, mimo że nas kusi i jest to osoba, która wie, co robi, to jednak nie jest wieczny w swoim działaniu, trwały w swoim działaniu, w końcu się zmęczy. Nieraz w moim życiu duchowym to mnie męczył 2 tygodnie, czasem 2 miesiące, czasem tylko 2 godziny. Raz miałem 1 godzinę tak straszną, że myślałem, że już nie wytrzymam. A czasami 2 miesiące były mniej straszne niż tamta 1 godzina. Różnie bywało. Ale zawsze on ustępował, gdy widział moją determinację trwania w tym, co uważam za słuszne. Natomiast moje ciało jest najbardziej uparte. Ile, jaką masę postanowień ja sobie podejmowałem w rozmaitych dziedzinach i takich poważnych rzeczach, a też i mniej poważnych. Na przykład, gdy chodzi o słodycze. To też sprawa jest poważna, ale w porównaniu z tamtymi wydawałoby się niepoważne. A jednak potem człowieka najdzie i znów. A jak się weźmie, wiemy, jak słodycze uzależniają. Jak się ich nie ma, gdy ja wyjeżdżam gdzieś i wtedy unikam, nie biorę, nie mam okazji. I po kilku dniach, gdy wracam, okazuje się, że w ogóle nie miałem z nimi do czynienia. Tym bardziej, że piję gorzką herbatę, w ogóle nie używam cukru, gdy chodzi o słodzenie napojów. A gdy do domu wrócę i tylko wezmę tę rzecz ulubioną jakąś ze znanego miejsca raz, to się okazuje, że nagle zjadam 10 razy tyle, co wziąłem. I to w ciągu godziny, w ciągu kilku godzin. A więc ciało jest tak uparte, że wraca, uparcie wraca i się nie możemy od tego uwolnić. Jesteśmy prawie jak więzień, uwięzieni tym właśnie cielesnym sposobem, tym podejściem. I to jest rozdarcie, bo z jednej strony mamy Boga, który jest z nami, mamy Jego Słowo, Ducha Świętego, radość zbawienia, mamy też dobre postanowienia, zachętę tą duchową, ale z drugiej strony ta nasza zmysłowość, ta nasza namiętność, to nasze pożądanie sprawia, że rozum gdzieś jakby wszedł na urlop. Nagle się siły duszy nasze osłabiają i to pożądanie staje się tak dominujące, mówię nawet w sprawach takich dziecinnych, jak wymieniłem słodycze. I teraz obrasta jak dzikie pędy, jak jakieś odrośle i nasze soki wyjmuje z nas, wydziera, zasłania nam widok na lepsze rzeczy, na słońce i nie możemy owocować. I cały czas zwalczamy samego siebie, swoje uparte ciało. I właśnie to samo oszukiwanie się, samo okłamywanie się, nawet nas, ludzi głęboko wierzących, odrodzonych, nawet takich sług Bożych ze stażem. I tu można byłoby wykorzystać różnego rodzaju ludzi, którzy mają podejście. Ja spojrzałem ostatnio na to, co profesor Kołakowski, Leszek Kołakowski, filozof, właśnie mówił o kłamstwie. I on powiedział, że właściwie to kłamstwo jest wpisane w porządek natury. I rozpoczyna właśnie to swoje rozważanie. Pamiętamy, były w telewizji, też są teksty napisane i właśnie ja spojrzałem sobie na tekst napisany. Gdy motyl mówi do ptaszka, ależ ja nie jestem motylkiem, tylko zwiędłym liściem. I ptaszek odchodzi, bo motyl leży, prawda, i udaje zwiędłego liścia. A więc motyl, oszukując ptaszka, uratował swoje życie. A dalej mówi profesor, gdy osa mówi do pszczoły, która strzeże ula. Ja nie jestem osą, jestem pszczołą. I się możesz o tym przekonać, pszczółko. Możesz użyć swoich sensorów olfaktorycznych, a więc ta pszczoła daje się nabrać na to. Wtedy osa, wchodząc do wnętrza, staje się drapieżnikiem, bo wyżera wszystko to, co jest najcenniejsze dla pszczół. I stąd my jako ludzie różne kłamstwa oceniamy moralnie dwojako. Że jedne są słuszne, usprawiedliwione, albo też są gorsze i tak dalej. Na przykład cnoty towarzyskie, jak dyskrecja, uprzejmość, często się ocierają o kłamstwo. Ale bez tych cnót trudno byłoby żyć zbiorowo. Gdyby każdy mówił prawdę tak, to co widzi, od razu to opisywał, no to kto by z nas wytrzymał, gdyby tak usłyszał, że w danej chwili, i no, nie powstrzymam się od różnych określeń, po prostu stwierdzilibyśmy, że żyjemy wśród chamów. Przepraszam bardzo, to profesor tak zakończył ten akapit właśnie, że żyjemy wśród chamstwa. A więc jakaś ogłada musi być, tym, że ta ogłada się ociera właśnie o niemówienie wszystkiego, co w danej chwili widzimy, odczuwamy. Albo czasami trzeba skłamać w dobrej sprawie. Tutaj teraz jest film znany Agnieszki Holland W ciemności. Ileż tam trzeba było się nakłamać, ażeby Żydów uratować. I jeżeli teraz przyjdzie żandarm do domu i dziecko jest nauczone, gdy przyjdzie żandarm do domu, to ty w tym czasie pójdź tam sobie i się baw zabawką i się nie odzywaj. Dlaczego? Tatuś prosi, nie rób tego. I dziecko nie wie dlaczego, ale wie, że ma tak zrobić. A żandarm pyta, czy ktoś u was mieszka, czy ktoś u was jest. I nagle podchodzi do dziecka i się pyta tego dziecka. A dziecko udaje, że nie słyszy, że nie rozumie i cały czas ze strachu przed ojcem, który będzie karał, głosu nie wydaje. A więc uczymy dziecko kłamstwa, czy nie uczymy? I profesor mówi tak, uczymy. To jest kłamstwo. Z tym, że kłamstwo usprawiedliwione, bo chcemy uratować jakieś życie. I to właśnie jest ten nasz dylemat. Dylemat, jak pomóc sobie, gdy życie wymaga, żeby to kłamstwo również było i wkomponowane w nasze poprawne, bogobojne życie. Tylko Jezus może nam pomóc. I przypadek tej Samarytanki jest kapitalny. On nie potępił jej za to, że miała 5 mężów. Nie wyzwał jej od nierządnic. Nie potępił ją za ten konkubinat aktualny. Nie potępił, że jest heretyczką. Tylko jej mówił, że on może jej pomóc pod warunkiem, że ona wejdzie na tę drogę, którą on jest. I profesor Kołakowski mówi, że trzeba wyciągnąć wnioski. I on wyciągnął 4 wnioski dla nas ludzi, jak on ocenił jako człowiek, powiedz, agnostyk, mimo że miał pogrzeb katolicki, ale żył jako agnostyk, Boga nie odrzucał, nie lekceważył, uznawał, z tym, że nie miał łaski wiary, jak to się określa. I więc wyciągnął wniosek, morał taki konstruktywny i mówi tak. Po pierwsze, należy czynić wysiłek, aby nie kłamać samemu sobie. A więc gdy kłamię, to muszę wiedzieć, że kłamię. Nie można się samooszukiwać. Nawet gdy kłamię w dobrej sprawie, to muszę to działanie nazwać kłamstwem. To jest pierwsza rzecz. A więc, żeby kłamstwo nie stało się regułą, nie stało się prawdą. Jeśli jest czarne, jest czarne, ale musiałem to czarne zrobić, bo miałem pewien cel, szczytny cel. Z tym, że skłamałem, jestem gotów za to być ukarany, poddać się sądowi, jeśli tego wymaga prawo. Ale nie będę się tego wstydził i bym to jeszcze raz zrobił, bo uratowałem życie. Z tym, że proszę mnie ukarać, bo prawo tego wymaga. I wtedy jeszcze oczywiście sąd nas musi skazać, bo przepisy tego wymagają, prawo tego wymaga, ale jest jeszcze moment na końcu, że prezydent może nas ułaskawić. I często tak właśnie bywa, że wtedy prawu się stało zadość, a prezydent ułaskawia, bo motywacje były właściwe. Powtórę, mówi profesor, musimy pamiętać, że nasze samousprawiedliwienia i nasze pojęcie o dobrej sprawie które ma to kłamstwo uczynić czcigodnym, pełnym szacunku, to zawsze to nasze samousprawiedliwienia, że to była dobra rzecz, są podejrzane. Są podejrzane dlatego, że zawsze w tym mamy jakiś prywatny interes. Interes może być podły, może być chlubny. Ratunek życia tym ludziom może być chlubny, a też może być i niechlubny. Właśnie w tym filmie Holland, ja filmu nie widziałem, ale z recenzji, z rozmów na ten temat wiem, że najpierw ten właśnie człowiek ratował dlatego, że to był jego zarobek. Płacili mu za to. Ale potem ratował dalej, bo chodziło mu już o życie tych ludzi. Już nie patrzył na zarobek. A gdy spotkał się z człowiekiem, który nie mógł mu płacić, a z kolei też nie mógł ujawnić tego, że on to robi za darmo, bo by źle był odbierany przez swoje środowisko, to dawał mu pieniądze temu właśnie uwalnianemu, czy temu Żydowi, żeby ten mu na oczach innych płacił, a żeby wychodziło, że on dalej zarabia na tym. Ale mimo wszystko właśnie takie postępowanie jest rzeczą podejrzaną, bo to jest jakaś jednak kombinacja, mimo że usprawiedliwiona. Po trzecie, musimy pamiętać, że kłamstwo jest niemoralne również wtedy, gdy jest dopuszczalne, a wręcz zalecane w imię ważniejszych dóbr. Zawsze kłamstwo jest niemoralne. I po czwarte, trzeba dobrze wiedzieć, że kłamstwo często szkodzi innym ludziom. Szkodzi. Szkodzi temu dziecku, które było wychowane, że kłamstwo popłaca. Chyba że później coś się w nim stanie i ono zrozumie, że po prostu odzyska kościec moralny, tak to bym skrócił. Ale też to kłamstwo, szkodząc innym, jeszcze bardziej i częściej szkodzi kłamcy. Dlaczego? I mówi profesor, bo to kłamstwo wewnętrznie pustoszy tego człowieka. I spojrzałem sobie do pewnego artykułu, pewnej też pani profesor, ale już z innej dziedziny, już nie psycholog, że fizjologia kłamstwa polega na tym, że nasz organizm, gdy ma zataić prawdę, to odczuwa bardzo silny dyskomfort. Nasz umysł doznaje dysonansu poznawczego, rozdarcia poznawczego. I wtedy kłamca na przykład ma przyspieszony puls, chce się podrapać, bo po ciele podczas kłamania powstaje pewien rodzaj napięcia. Twarz się nasza czerwieni, nasz wzrok ucieka. Czytamy, że w czasie około 1/4 sekundy nasza mimika zdradza rzeczywiste uczucia. I teraz nie chcę wchodzić w szczegóły i opowiadać. W każdym razie, kończąc, chcę podsumować, że ludzie świeccy potwierdzają to, co mówi Biblia. Kłamstwo zawsze jest grzechem. Czy to w intencji dobrej, czy w intencji złej, czy kłamstwo dotyczy ludzi na zewnątrz, czy oszukuje samego siebie, ono zawsze jest złem. Dlatego nikt na świecie i ze świata nie jest w stanie pomóc człowiekowi, gdy chodzi o kłamstwo, bo wszyscy jadą na tym samym wózku. Są w tej samej sytuacji. Musiał przyjść ktoś z zewnątrz i dać świadectwo prawdzie. Musiał przyjść ktoś, tak powiem, wybaczcie za słowo, kompatybilny, tożsamy z nami, stać się człowiekiem. Słowo stało się ciałem, między nami zamieszkało. I w nim nie było żadnego kłamstwa, żadnej nieprawdy. Nie dał się diabłu podejść podczas pokuszenia na pustyni. Na końcu powiedział, idzie książę tego świata i nic we mnie nie ma. Dlatego, że aż do końca dawał świadectwo prawdzie i na Golgocie umierał za nas jako niewinny za winnych. I w zestawieniu siebie, nas, każdego z nas z Jezusem, nikt z nas nie jest niewinny. Każdy jest kłamcą, wszelki człowiek jest kłamcą. Znamy te wersety. Ale właśnie On nasze kłamstwo wziął na siebie, stał się kłamstwem za nasze kłamstwo, by nas z Bogiem pojednać, by nas pojednać z samym sobą, każdego z nas, i pojednać z ludźmi między sobą. Tylko o nim można powiedzieć, że to jest droga, prawda i życie. A więc kierunek życia i cel, droga. Że on jest prawdą. A więc tym, czego nie znamy, ale on nam to może wnieść, włożyć. A to wszystko razem rodzi życie. Dlatego też nie dziwmy się, Dzieje Apostolskie o tym powiadają, że chrześcijan najpierw, zanim jakąś im nazwę nadano, nazywano ludźmi tej drogi. Ludzie tej drogi, piękne określenie, a potem chrześcijanin, czyli Chrystusowcy. Zbawienie się otrzymuje przez wiarę, zauważmy, nie przez uczynki. No bo jakież uczynki może przynieść kłamca urodzony, kłamca zakłamany? Tak bym to powiedział, kłamca zakłamany, nawet najlepszy, najszlachetniejszy. Jakieś może przynieść uczynki? Żadne. A natomiast wiara wnosi uspokojenie. Wiara mówi, że mamy kogoś na zewnątrz, komu ufamy. I ta wiara sprawia, że my się możemy zaczepić od tego kogoś z zewnątrz i wszystko od niego otrzymać. Otrzymać to życie, tę prawdę, tę esencję, o którą chodzi, której nam brak. No i wiara to jest też i później postawa życiowa. Gdy powrócę teraz przez chwilę do Nikodema. To jak pamiętamy, Nikodem świadomie przyszedł do Jezusa, bo szukał autorytetu. Ale później, o czym mówi nam rozdział 7, gdy rozpoczął się taki tumult, rozruch, gdy Jezus tam uzdrawiał, ten 7 rozdział możemy sobie poczytać, zresztą będziemy też i go omawiać za jakiś czas. To właśnie on, widząc te rozruchy, że chcieli zabić Jezusa, mówi, czyż zakon nasz sądzi człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha, nie zbada, co czyni? I oczywiście zaraz mu mówią, co ty sobie wyobrażasz? Czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma, dowiedz się, że stamtąd nikt się nie wywodzi. Ale w wyniku jego interwencji zażegnał wtedy samosąd i się rozeszli każdy do swego domu. A więc Nikodem wtedy już działał, gdy mu groziło niebezpieczeństwo, a wiemy, że był to człowiek, członek Sanhedrynu, a więc człowiek znaczny. I później, po śmierci Jezusa, 19 rozdział Ewangelii Jana napowiada, że razem ze swoim kolegą, również członkiem Sanhedrynu, Józefem z Arymatei, zajęli się ciałem Jezusa. Poprosili Piłata, by im pozwolił ciało zdjąć i zorganizować pogrzeb. Józef z Arymatei udostępnił swój grobowiec świeżo wykuty w skale. Nikodem przyniósł 100 funtów maści, miry i aloesu. I oni razem złożyli ciało w tym grobie. A więc chodzić w prawdzie, postępować w prawdzie, listy Jana o tym piszą. I Nikodem, gdy się pozwolił Bogu odrodzić z góry, też i później tak postępował, jak widzimy, nie bał się, mimo że ryzykował bardzo wiele. Dlatego też, kochani, apostoł Paweł powiada, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Pamiętamy ten 4 rozdział listu do Efezjan? Odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę każdy ze swoim bliźnim. I kłamstwo nie jest gdzieś na zewnątrz, aby je odrzucić. Kłamstwem jestem ja sam. Dlatego też ten 4 rozdział nam powiada, że mamy się odnowić w duchu naszego umysłu. Zdjąć starego człowieka z poprzednim postępowaniem, odnowić się w duchu swego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga. I dopiero w to jest właśnie odrzucenie kłamstwa, nowe narodzenie. Wtedy możemy też i mówić prawdę w miłości, ale 15 rozdział tam ma wyraz, mówiąc prawdę w miłości. To jest w oryginale, w naszym przekładzie tego nie widać. W angielskich przekładach jest to widoczne. Ale to nie jest prawda, która by siekła, Mamy słowo prawdy jako miecz, ale naszym pasem, gdy chodzi o zbroję, 6 rozdział listu do Efezjan, jest pas prawdy. Nasze myśli są prawdą opasane. I ta prawda wtedy nie jest prawdą, która siecze po oczach, ale pełna miłości, bo mam świadomość, że ja grzesznik, ja kłamca, zostałem przemieniony z grzesznika w człowieka Jezusa Chrystusa. Ja kłamca zostałem przemieniony w człowieka prawdy. Chrystus we mnie jest i drogą, i prawdą, i życiem. I dziękuję wam za spotkanie. Następnym razem będziemy rozmawiać, jeśli nie Jezus, to kto nas może uzdrowić? Z tym, że nie o uzdrowieniu tym zewnętrznym naszych ciał będziemy mówić, ale podobnie jak i dzisiaj o naszym wnętrzu, o tym skomplikowaniu naszego życia, również gdy chodzi o uzdrowienie.